Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Przed nami czas rozmów niedokończonych. Temat, który pragniemy dzisiaj podjąć, brzmi w następujący sposób. Polski romantyzm. 200 lat od pierwszego wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza. Temat ten będziemy realizować oczywiście z wami, drodzy nasi widzowie, do czego bardzo serdecznie już zapraszam, ale przede wszystkim w naszym studio są znamienici goście, których pragnę powitać. Jest wraz z nami pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cieszymy się pani kurator obecnością. Pani kurator również doświadczenie i pedagogiczne, i wszechstronne, jeśli chodzi o literaturę. Także tutaj ten temat jakże bliski pani kurator.
Bardzo, jako że jestem filologiem polskim, filozofem, ponad 20 lat uczyłam w szkole, więc romantyzm był częścią mojej pracy, ale i też zainteresowań.
A pani kurator jest również romantykiem?
Tak. Ale nie w stereotypowym tego słowa znaczeniu.
A to ciekawe, to do tego pewnie jeszcze dzisiaj dojdziemy, tego znaczenia stereotypowego, a tego prawdziwego znaczenia tego pojęcia. A wraz z nami pan profesor Wojciech Polak, historyk, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, witam panie profesorze.
Szczęść Boże, też romantyk.
Też romantyk.
Tak.
To znamienicie.
Myślę, że wszyscy Polacy są romantykami.
I ta epoka też dla pana profesora jest taką epoką bliską sercu? Czy może jest jeszcze jakaś inna, która gdzieś zajmuje takie podczytne miejsce?
No, na pewno też wiek XVI-XVII, którym się sporo zajmowałem. Ale muszę powiedzieć, że zwłaszcza w okresie PRL-u, w okresie jeszcze, gdy Polska była pod, tak powiem, jarzmem komunistycznym, to ten romantyzm dawał dużo odniesień do ówczesnej sytuacji. Dla ludzi młodych był czymś takim potrzebnym, napędzającym, inspirującym. Dla mnie też.
Jestem ciekaw, czy pośród tych różnych rodzajów zajęć, które państwo macie na co dzień jako kurator, jako również profesor i wszechstronne zainteresowania historyczne, czy to u pana profesora dominują książki historyczne, czy również znajduje się czas, aby po taką literaturę właśnie wysoką sięgnąć? Oczywiście historyczna jest również wysoką literaturą, niemniej jednak nieco innego gatunku, podobnie jak u pani kurator. Czy także jest ten czas, aby sięgnąć po literaturę?
Musi być, chociaż czasami rzeczywiście ostatnio, zwłaszcza kiedy wszyscy usiłują uzupełniać braki z czasu pandemii, jest mnóstwo różnego rodzaju spotkań, ale ten czas na literaturę być musi i literaturę, która faktycznie ma dużo w sobie takich wątków romantycznych, wątków wolnościowych, wątków nawiązujących do tego, co zbudowało właściwie, może powiedzieć, nowe myślenie, bo romantyzm zmienił myślenie, to warto o tym pamiętać, chociaż na pewno nie zaczęło się to w romantyzmie, tylko nieco wcześniej, a poezja chociażby bardzo głęboko też osadzona w romantyzmie, może bardziej słowacki, Krzysztof Kamil Baczyński, prawda, przepięknie. Akurat tak się niedawno złożyło, że ponieważ jestem z wieży szkolnej, mimo że od 6 lat jestem urzędnikiem, to mam trochę do czynienia ze szkołą, z młodzieżą. Pojechaliśmy z kolegą do Warszawy, byliśmy na Powązkach, zapalaliśmy znicze na grobie między innymi Baczyńskiego i podobno nie ma przypadków, są znaki. Postanowiłam odczytać wiersz Elegia o chłopcu polskim. Kiedy wsiadłam z powrotem do autokaru, okazało się, że tego dnia mijała właśnie rocznica napisania tego wiersza, ale no właśnie, Baczyński, który również dotykał tego, co ważne, tego, co istotą człowieczeństwa, tego, co zmusza do zadawania też pytania o to, gdzie jest granica między dobrem i złem.
Tak, a pani kurator, przypadki to to, co przypada nam od Pana Boga.
Tak, dlatego nie ma przypadków, są znaki.
Tak, Dziady, Konrad Wallenrod, Kordian, Nieboska Komedia, Romantyczność, Powrót Taty, czy pani Twardowska, to utwory z epoki, o której chcemy dzisiaj wspomnieć. Panie profesorze, tak, sięgając chociażby do tych wymienionych, wiele spośród nich znajduje się w kanonie lektur obowiązkowych albo takie, które są uzupełniające. Ale często bywa tak, że albo uczniowie sięgają do streszczeń, albo, no cudę Panie Boże, czytają i na tym poprzestajemy. Czy warto w późniejszym wieku, czy warto właśnie będąc osobą już dorosłą, pracującą, mającą pewnego rodzaju inne spojrzenie na rzeczywistość, sięgać właśnie do tej literatury?
Tak, ten kanon szkolny, on jest potrzebny, on jest potrzebny dla wyrabiania tej naszej tożsamości narodowej, bo jednak no, jesteśmy Polakami, chcemy być Polakami, chcemy, żeby nasze dzieci także myślały i czuły po polsku, prawda? Więc ten kanon w szkole musi być realizowany. Z drugiej strony jest coś takiego, że czasami uczniowie w szkole odnosi się wrażenie, że są za młodzi, żeby do końca te lektury zrozumieć. Ja pamiętam, że Pana Tadeusza no pierwszy raz czytałem, chyba byłem w piątej czy w szóstej klasie podstawówki. Jeszcze nie musiałem czytać z własnej woli. Przeczytałem. To nie była jeszcze na razie lektura. Potem drugi raz czytałem już po dwudziestce. I wtedy zrozumiałem, ilu ja rzeczy nie rozumiałem wtedy jako dziecko, czytając to. Więc są to lektury właściwie na całe życie, do których się powinno wracać, które no, w każdym okresie życia coś podpowiadają, coś zachęcają do myślenia, do zastanawiania się nad sobą, nad Polską, nad światem. No na tym polegał geniusz tych romantyków naszych, tych wielkich wieszczów, poetów.
Jeśli mogę dodać, to myślę, że znaczenie ma sposób wprowadzenia. Te lektury są w dalszym ciągu, mogą być czytelne, niezależnie od tego, czy ktoś wcześniej, czy później po nie sięgnie. Całe rzesze uczniów szkół ponadpodstawowych mylić będzie Kordiana z Konradem, dziady z Mickiewiczowskie z Kordianem Słowackiego. Zresztą nieprzypadkowo Słowacki, pisząc Kordiana, celowo upodobnił ten utwór do dzieła Mickiewicza, do tego stopnia, że pierwotnie myślano, że to jest jeszcze jedno dzieło Mickiewicza. To potem okazało się, że jednak autorem jest Słowacki. Ale czasami może właśnie ten sposób spowodować, że uczniowie, dla których wszystkie lektury są nudne, jednakowe, coś chwycą. Kiedy pracowałam w szkole, w liceum, sama się temu zdziwiłam, ponieważ postanowiłam omawiać dziady Mickiewicza, rozpoczynając od fragmentu z Lawy Konwickiego, fragmentu, czyli opowieści o dziadach Adama Mickiewicza, fragmentu wielkiej improwizacji, przepięknie recytowanej przez Gustawa Holubka. Ponoć Holubek recytował to w całości, to nie było we fragmentach nagrywane, tylko w całości, całość znał na pamięć. Celowo został ustawiony, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, jak to było, ale warto sobie zresztą przypomnieć film. Ta dwoistość Konrada została pokazana wizualnie. Pół twarzy go Holubka jest w cieniu, pół tego księżyc właśnie oświetlona. I tak naprawdę to jest długi tekst. Co prawda Konwicki uzupełnił go obrazami ze współczesnej historii. Dodał to już tego u Mickiewicza nie było, ale pokazał aktualność. Moi uczniowie siedzieli zaczarowani. Oni się zachwycili wielką improwizacją i to, co było dalej, już było kontynuacją tego zachwytu. Ja byłam zadziwiona i zachwycona ich zachwytem. Że okazało się, że no to było już dosyć dawno temu, oni w tej chwili mają 32 lata, więc kiedy byli uczniami, to było jakiś czas temu, ale okazało się, że można zachwycić się, tylko ważny jest kontekst, ważne czasami jest okoliczność, kiedy się sięgnie po jakąś lekturę, w jakiej sytuacji, też i życiowej, ale czasami sytuacji szerszej niż tylko sytuacja jednostkowa, czego dowodem jest chociażby odbiór też dziadów Swinarskiego, tak, który przecież chciał zrobić je bardzo takie przykładnie, żeby nikomu nie zaszkodzić, a się okazało, że odbiór był zupełnie inny.
Jest problem tkwi nie powiedziałaś tego wyraźnie, ale to ja to powiem. Problem tkwi także w nauczycielu. Nauczyciel musi tak działać, żeby uświadomić uczniom, że to nie jest jakiś przymusowa orka na ugorze czytanie tych romantyków, w ogóle lektur szkolnych, że to jest część kształtowania sobie świadomości, tożsamości polskiej. A przecież chcemy być Polakami, kochamy Polskę i to trzeba uczniom mówić wręcz wprost. Ja czasami byłem przerażony tym, gdy mam przed sobą salę pełną studentów i w czasie wykładu próbuję się odwołać do pana Tadeusza, prawda? Ale do jakichś takich rzeczy, które mi się wydają już zupełnie elementarne, bo w jakimś momencie coś im tłumaczę, że to właśnie w panu Tadeuszu było, odnosząc się zresztą do historii XVI czy XVII wieku, że to pewne elementy tego przetrwały jeszcze nawet w XIX, nawet pod zaborami, coś próbuję tłumaczyć tym studentom i w jakimś momencie się pytam, no powiedzcie mi, no jakie były dwa zwaśnione rody w panu Tadeuszu? I siedzi 50 osób i nikt nie potrafi mi powiedzieć. Ja po prostu nagle odkrywam, że oni po prostu przeszli przez szkołę średnią, chyba nie czytając tego. Albo przeczytali tak, że już nic w głowie nie zostało. Jednak jest ogromna rola nauczyciela, żeby zachęcić, żeby skłonić, żeby zachwycić właśnie. Nauczyciele muszą walczyć o młodzież. No.
Ale i dom też. Jeżeli dom jest zwyczaj w domu czytania, to i młodzież będzie też czytać, a jeżeli nie będzie zwyczaju, to...
A my gościmy teraz w domach jakże wielu Polaków, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i poza granicami i ufamy, że z takimi pedagogami także po dzisiejszej audycji w niejednym domu sięgniemy do naszych biblioteczek i może odszukamy właśnie chociażby dzieł romantyków, aby... Tak, posmakować w ich twórczości. Ale dlaczego w ogóle dzisiaj mówimy o romantykach, o tej epoce? Mianowicie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej co roku wybiera pewnego rodzaju postaci, które się zapisały w historii naszej ojczyzny. W tej historii zarówno i politycznej, ale i przede wszystkim historii pod względem kultury. I w tym roku takimi postaciami, które są uhonorowane jako postać roku, to między innymi Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz czy Józef Wybicki. Ale także w tym roku wybrano epokę romantyzmu. Dlaczego? Bo jest to związane też z 200. rocznicą od wydania tego utworu, który jest także i w tytule naszego dzisiejszego spotkania Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 200 lat od wydania tego dzieła, które jest uważane za początek w ogóle romantyzmu. Zatem jest to dzieło pewnego rodzaju przełomowe. Dlaczego, pani kurator, akurat właśnie tak się to potoczyło? Jeśli od razu mogę podpytać, to jak można byłoby zdefiniować to bogactwo ducha, ponieważ to jest pewnego rodzaju nowum, prawda, romantyzmu, które właśnie niesie z sobą ta epoka. Niesie czy niosła? To też jest pytanie, które myślę, że za chwilę wybrzmi.
Zanim nastąpił ten rok, którego rocznicę teraz obchodzimy, to oczywiście to jest symboliczna tylko data, wydanie Ballad i romansów rzeczywiście zapowiada już nieco inny kształt literatury polskiej przynajmniej, ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że to pojęcie jest bardzo umowne, jako że nie było Polski na mapie w momencie, kiedy polski romantyzm się rozpoczął, to jednak tak do tego romantyzmu już wcześniej dochodzono. Tutaj myślę, że z punktu widzenia historyka ten obraz będzie bardziej precyzyjne, ale gdzieś od Wielkiej Rewolucji Francuskiej już zaczęło się jakieś wrzenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która można powiedzieć z jednej strony była kompromitacją oświecenia i idei oświeceniowych, ale z drugiej strony pokazała, że można zmieniać świat. Nie zawsze na dobre, jak tego dowód wspomniana rewolucja dała, ale że można zmieniać. Ballady i romanse często są kojarzone, zwłaszcza, że tytuł taki wydawać by się mogło jest, z utworami, no, że właśnie o romansach. Trzeba pamiętać o tym, że słowo romans wcale nie oznacza czegoś, co ma związek z miłością, jakimiś amorami, tylko wywodzi się ze średniowiecznych opowieści rycerskich. Te romanse to były właśnie średniowieczne opowieści rycerskie. A w balladach i romansach Mickiewicz pokazuje te wszystkie elementy, które dla romantyzmu będą ważne. Romantyczność, której nie przypadkiem motto zaczerpnął Mickiewicz z Szekspira, z Hamleta. Zdaje mi się, że widzę gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Tak? Czyli tutaj już pokazuje na to, jakimi zmysłami romantyk będzie odbierał rzeczywistość, czyli nie zmysły zewnętrzne, ale zmysł wewnętrzny, po platońsku trochę, a może i nawet więcej niż trochę, ale to czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Pojawia się ta kwestia w romantyczności, czyli to są pewne wyznaczniki, tak? O to chodzi, że romantyk próbuje zobaczyć więcej. W Odzie do młodości jeszcze było wiele oświecenia, jeszcze była próba takiego logicznego, klasycznego ujmowania rzeczywistości, ale już tam się pojawiały zaczątki, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie, tak? Czyli to przekraczanie granic. To jest charakterystyczne dla romantyzmu. Przekraczanie granic. Granic, które wcześniej były bardzo jasno określone, również w takim kontekście kulturowym. Akurat przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to nie jest może przykład literatury polskiej. Znów bardzo stereotypowo pojmowana lektura zresztą. Cierpienia młodego Wertera. To nie o to chodzi, że Werter jest smutny, bo go Lotta nie chce. Werter widzi, że nie ma dla niego miejsca w skostniałym społeczeństwie. Tam pojawia się taka charakterystyczna scena, kiedy on próbuje wejść w świat dyplomatów, próbuje jakoś znaleźć dla siebie pomysł na życie i mówi, że on jest persona non grata, on tam nie może być, bo on się źle urodził. Czyli to jest bunt młodych przeciwko skostniałemu światu, który przypisuje ludziom etykietki, ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty się ożenisz z tym, ty wyjdziesz za tego, a młodzi chcą inaczej, młodzi chcą po swojemu przekraczać granice i w poznawaniu świata, i w tworzeniu świata, i to zapowiada już też Mickiewicz. Dystans, jedna z moich ulubionych ballad, to lubię. Niesamowicie ironiczna, ironia romantyczna. To jest przecież bardzo ważny też klucz do zrozumienia romantyzmu. To patrzenie z dystansem na siebie samego jako twórcę, na własną twórczość, na rzeczywistość. I to wszystko znajdziemy w balladach i romansach. Dlatego one stanowią punkt wyjścia, wyznacznik.
Bardzo dziękuję, pani kurator, za to takie wprowadzenie, nakreślenie tej sylwetki, zarówno tego utworu, ale i też utworu, który no, charakteryzuje tę całą epokę. Myślę, że to odzwierciedlenie pewnego rodzaju niuansów, o których chodzi w epoce romantyzmu, oddaje także ten spór między właśnie romantykami a klasykami, panie profesorze, prawda? Ponieważ tutaj nie tylko chodzi o te kwestie estetyczne, ale to są także i sięganie głębiej, o sięganie także w kwestie moralne, w kwestie społeczne.
Na pewno, ale tu jest także ten spór ma korzenie jeszcze głębsze. To jest właściwie spór pomiędzy romantyzmem a oświeceniem, bo oświecenie wydawało się takie racjonalne, poukładane, że to wszystko, że rozum ludzki jest tak potężny, że właściwie można cały ten świat poukładać przy pomocy rozumu, badań naukowych, prawda, dociekań, ewentualnie jakichś konstruktów społecznych czy politycznych, które będą funkcjonowały jak zegarek, prawda, i tutaj nie jest potrzebna warstwa duchowa, no, zdaniem wielu oświeceniowych myślicieli, także Bóg i religia już ich zdaniem był niepotrzebny, bo im się wydawało, że to wszystko tak po prostu ludzkim rozumem się wyjaśni, że Pan Bóg to co najwyżej mógł być tym wielkim zegarmistrzem w tych deistycznych teoriach, prawda, który ten świat nakręcił i się przygląda tylko. Więc romantyzm był reakcją. NATO, reakcją no, być może ludzi, którzy sporo przeszli, bo ta rewolucja francuska i jej następstwa były straszne, prawda? Potem mamy okres napoleoński. No, to my na okres napoleoński może patrzymy jako na okres tej nadziei dla Polski, prawda, która już niewiele brakowało, mogła odzyskać niepodległość. Ta wojna z Moskwą w 1812 roku z Rosją, no to była wojna o Polskę. My czasem zapominamy o tym jednak. Natomiast zapominamy też o innym aspekcie, że to były wojny krwawe, straszne, że niosły ze sobą pożogę, że na polach bitew ginęły setki tysięcy ludzi. Więc po tych doświadczeniach napoleońskich cała Europa, cały ówczesny cywilizowany świat zaczął rozumieć, że to nie da się tego tak poukładać, nie da się tego tak nakręcić, prawda? Nie da się tego tak ludzkim rozumem wszystkiego objąć, że jest jeszcze ta sfera duchowa, którą trzeba wyakcentować, którą trzeba właściwie przywrócić, prawda? Że ten duch różnie rozumiany i różnie stosowany jest tak samo ważny jak rozum, że sfera duchowa jest dla człowieka czymś koniecznym dla jego rozwoju, ale nie tylko dla człowieka, dla całych społeczeństw, że tworem duchowym jest także naród, a nawet państwo, prawda? Polska pozbawiona, Polacy pozbawieni państwa, ale jednak no, zachowują to pojęcie ojczyzny, prawda? Naród, ojczyzna to jest coś, co tkwi w nas, także w tej duchowości. Polska jest produktem, że tak powiem brzydko współcześnie, duchowym i my natężeniem ducha ją także odbudujemy, odzyskamy. I tu pojawiają się te paralele chrześcijańskie, prawda? No w końcu dziady, trzecia część dziadów Mickiewicza. No to jest pokazanie, że właściwie Polska cierpi, Polska jest ukrzyżowana, tak jak Pan Jezus, prawda? Ale ona zmartwychwstanie, a na dodatek ma jeszcze do spełnienia jakieś nadzwyczajne role. Pojawia się to, co jest specyfiką polską, czyli mesjanizm. Mesjanizm, który, mówiąc szczerze, wcale nie jest tworem romantycznym. Ja się zawsze na to zwracam uwagę, bo jeżeli Polska już w XVII wieku nazywała się Antemurale Christianitas, prawda, że my mamy misję obrony świata chrześcijańskiego przed Turkami, poganami, schizmatykami i będziemy to robić, no bo dlaczego my to robimy? No to jest chyba wola Pana Boga, prawda? Że to On nam zlecił, no bo przecież nikt na świecie nie mógłby nam kazać tego robić. My bronimy siebie, ale bronimy całej Europy. Czyli Polska ma jakąś nadzwyczajną rolę do spełnienia. Ta myśl, że Polska jest czymś nadzwyczajnym na tym świecie, to było bliskie naszej szlachcie. Janusz Tazbiel się, no on sobie trochę pokpiwał z tego, że w publicystyce politycznej XVII wieku ukazywano sfery niebieskie na wzór Sejmu Polskiego. Że Pan Bóg zasiada, po prawej ma anioły, po lewej ma świętych, prawda? I z nimi się naradza tak jak król w polskim Sejmie. Więc ta Polska wydawała się jakąś taką figurą nieba tutaj na ziemi. To ta myśl mesjanistyczna odżywa w wieku XIX, mówiąc szczerze, to ona nie umarła do dzisiaj.
Tutaj,
wcześniej, jeśli można, warto zwrócić uwagę na to, że ta myśl mesjanistyczna, czy to w wersji Mickiewicza, czy to w wersji Słowackiego, czy Polska Wilkerinem Narodów, czy w wersji Henewrońskiego, czy Cieszkowskiego, który mówi o filozofii czynów, to były tak naprawdę zawsze wariacje na temat mające głębokie osadzenie filozofii Hegla. No Hegel mówi o tym, że państwo jest właśnie realizacją ducha, to Hegel mówi o wolności, o jednostce, która może zmienić świat, tylko tyle, że te koncepcje, one już będą jakąś taką interpretacją, ale warto zwrócić uwagę na to, że to nie było wymysłem, można powiedzieć, tylko Polaków. To wskazuje na to, że to ta zmiana myślenia była charakterystyczna dla całej ówczesnej Europy, która na swój sposób była tym ówczesnym światem. Warto o tym pamiętać, bo często się pojmuje romantyzm tylko w takim polskim rozumieniu, a warto pamiętać o tym, że i inne kraje wtedy też walczyły o swoją wolność. Warto pamiętać o tym, że właśnie no chociażby to heglowskie spojrzenie, czy tak jak wcześniej nawiązałam do Goethego, wskazuje na to, że te tendencje były nie tylko polskie.
Tak, to za kraj ciemiężony i dążący do zjednoczenia uważały się Niemcy. Stąd ten romantyzm niemiecki. Dla Niemców połączenie się w jeden organizm to był cel właśnie romantyczny.
Były księstewkami małymi, tak. Każde osobno istniało.
Polski romantyzm. 200 lat od pierwszego wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza to temat naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty oraz pan profesor Wojciech Polak, historyk, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania, naszych drogich widzów. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej. 56 657 0011 z Polski Południowej 56 657 0012. Również dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, a także spoza granic naszej ojczyzny dwa numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014. Wiele tematów, wiele aspektów, wiele ujęć również romantyzmu, które zostało tutaj wyłuskanych przez naszych drugich gości. I te dwie rzeczywistości, które pobrzmiewały w wypowiedziach, to ta rzeczywistość duchowa, która pobrzmiewa właśnie z romantyzmu, którą w ogóle romantyzm, na którą zwrócił uwagę jakże mocno, ale i takie dwa oblicza romantyzmu. Tutaj pani kurator na to wspomniała. Z jednej strony nasz romantyzm ma wiele wspólnego z romantyzmem w różnych stronach Europy, ale z drugiej strony ma tą taką swoistość, czyli pewnego rodzaju powiązanie ze sprawą polską, z walką o niepodległość po trzecim rozbiorze. To rzeczywistość jakże ważna i tą bronią, na którą zwraca uwagę romantyzm, to jest chyba niesamowicie sprawa kluczowa i ważna także we współczesnych kontekstach, w których się dzisiaj znajdujemy. Mianowicie romantyzm mówi, że trzeba mieć kulturę. Trzeba mieć kulturę. Trzeba dbać o swoją kulturę. Trzeba ją rozwijać, trzeba ją pielęgnować, oryginalną kulturę. Jakże to ma kluczowe znaczenie dzisiaj, kiedy są pewnego rodzaju takie trendy, aby umasowić, aby ujednolicić wszystko, prawda? Aby wszystkich do pewnego rodzaju jednej linii dopiąć, a ta kultura, która jest osobistą, z którą wyrastamy poniekąd, to troszeczkę zniwelować. Jakże tu pobrzmiewa, prawda, ten głos właśnie romantyzmu?
Tak, ja dlatego jestem tak trochę sceptyczny, gdy czytam w jakichś podręcznikach, że romantyzm się skończył w 1863 roku wraz z powstaniem styczniowym, a potem mamy pozytywizm, prawda, że no, niektórzy to złośliwie mówili, że Polacy zmądrzeli, przestali na pewien czas walczyć, stwierdzili, że muszą wzmacniać substancję narodową, właśnie rozwijać kulturę, rozwijać gospodarkę, rozwijać wszelkie cechy, które potem przydadzą im się w niepodległym państwie. Tylko, że umówmy się tutaj, bo to się od razu czuje, że robiono takie rzeczy jak najbardziej, ale po co je robiono? Po to, żeby powstała wolna Polska. Jeżeli Jeżeli Konrad Pruszyński, Promyk, drukował swoje elementarze w milionowych nakładach, żeby chłopi polscy nauczyli się czytać i pisać, prawda, to robił to po to, żeby oni stali się świadomymi Polakami, prawda? Bo nie można być świadomym Polakiem, jeżeli się nie umie czytać i pisać. Jeżeli, no, arcypozytywistyczna powieść, Lalka. Podobno arcypozytywistyczna, tak? A Wokulski w Lalce to przecież to jest zwariowany romantyk, prawda? No tak, no. Więc ci zwariowani romantycy pojawiają się na kartach powieści. Zresztą to koniec jest też romantyczny. On zaczyna realizować jakieś swoje wizje, no, naukowe, fantastyczne, prawda? Ale przecież to jest niepoprawny romantyk. Więc cały ten pozytywizm, ta praca organiczna, praca od podstaw, to co robiono na przykład w Poznańskim, to miało podłoże także romantyczne. Faktem jest, że ta młodzież, którą starano się dobrze wychowywać, dobrze kształcić, dawać jej dobry start w tej epoce pozytywizmu, ta młodzież równocześnie miała nabite głowy wizjami niepodległej Polski, wizjami poświęcenia się właśnie dla ojczyzny. Przecież w gruncie rzeczy trylogia Sienkiewicza. Dla mnie to są trzy powieści romantyczne. To nie jest żaden pozytywizm. To są po prostu powieści romantyczne, które, no, odwołując się do naszej historii, no, służyły pokrzepieniu serc, czyli generalnie stwierdzeniu, że no, bywało różnie, bywało lepiej, bywało gorzej, bywało całkiem źle. Teraz też jest średnio, prawda? Polska jest pod zaborami rozszarpana, ale my sobie damy radę. My sobie damy radę, tak jak ze Szwedami sobie poradziliśmy, tak sobie i poradzimy i dzisiaj. I potem przecież, no, w czasach okupacji, no, może co drugi to nie, ale co piąty młody konspirator przybierał sobie pseudonim Kmicic, prawda?
Kmicic to właściwie taka wariacja na temat Coplicy. Niewiele się różni. Schemat jest właściwie podobny.
Schemat jest bardzo, bardzo zbliżony. No, takie pseudonimy nadawali sobie też działacze Solidarności w latach 80. Więc my Polacy jesteśmy niepoprawnymi romantykami. No, mówiąc szczerze, jesteśmy nimi i dzisiaj. Dzisiaj ta historia, zauważmy, zaczyna przyspieszać. Dzieją się rzeczy dziwne, których do końca nie potrafimy rozwikłać, rozsupłać. Mało kto rozumie, jakie znaczenie miała katastrofa smoleńska, ale wszyscy czują, że coś jest przełomowego w tym strasznym wydarzeniu, które się stało w 2010 roku.
Ja pozwolę sobie wejść słowo, bo to jest ten sam moment, który miał miejsce w pozytywizmie. Kiedy czyta się drugiej połowy XIX wieku, wręcz można powiedzieć awantury, dyskusje, które miały miejsce między tymi, którzy chcieli pamiętać o powstaniu styczniowym, o klęsce powstania styczniowego, a tymi, którzy mówili dosyć, zostawmy, weźmy się do pracy, zacznijmy pracować. One są prawie takie same jak te awantury, które miały miejsce po katastrofie smoleńskiej, kiedy jedni mówili, żeby zostawić, zapomnieć, skupić się na przyszłości. Są niemalże tego samego rodzaju dyskusje. To jest pewien rodzaj powtórki, można powiedzieć, z historii. To pokazuje, że gdzieś jest w nas pewna taka tendencja do tego, żeby jakieś idee, postawy się ścierały, tylko że paradoks polega na tym, czy to jest rzeczywiście starcie idei romantycznych z pozytywistycznymi. To w pewnym momencie próbowała pogodzić nad Niemnem Orzeszkowa, która mówiła o tym, że jedni walczą mieczem, tak jak ci, którzy zginęli w powstaniu styczniowym, a drudzy walczą pracą, czyli bohaterowiczowie, którzy wytargali puszczy ziemię. Czyli tak naprawdę jedni i drudzy są romantykami. i stąd to jest ta analogia, stąd...
Tak, ale ja...
Panie profesorze, ja mówię... Panie kurator, pozwólmy również i tak odnieść się do tego romantyzmu naszym drugim widzom, jak tutaj oni na to spoglądają, prawda? Czy też czują się romantykami, jak tutaj pan profesor zaznaczył, że i także dziś jesteśmy romantykami, przynajmniej wielu spośród nas. Zatem odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Stanisław z Białej Podlaskiej dzwoni.
Witam,
ja bardzo się cieszę z tej audycji o romantyzmie i tak mnie serce ściska, bo chciałbym, żeby o Kamilu Cyprianie państwo coś powiedzieli, szanowni goście. On Amplitudo pisał poezję. Najpierw do góry, do nieba, a później po ziemi. Jak na tym gwoździu te schody, to te wiersze jego, to takie cudowne. Ja tyle razy to czytałem i zawsze coś bardziej we mnie wnika, bo ciężka jego ręka, ale to cudowne. Ja bym bardzo prosił. Tylko tyle i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Stanisławie. Dziękujemy także za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu i tą inspirację do podjęcia kolejnej z postaci.
No właśnie, Cyprian Kamil Norwid, właściwie nieznany w czasach, kiedy żył, a dziś wielu, ja na pewno do nich też należę, uważa, że był najwybitniejszym polskim poetą romantycznym. Norwid, którego poezji znajdziemy wiele refleksji, jak w Prometidionie chociażby, refleksji na temat piękna, na temat pracy, ale też wierszy, których się znów pokazuje dużo bardziej wyrafinowany sposób, to co we wspomnianych balladach i romansach zasygnalizował Mickiewicz. Jeden z moich ulubionych wierszy nosi tytuł Jak. Norwid próbuje w nim przywołać porównania, by określić jakiś stan, jakąś sytuację dla niego ważną. Nie znajduje odniesienia i kończy, lecz nie rzekę nic po mi smętno. Czyli pokazuje, jak poezja czasami jest niewystarczająca, jak szuka, jak posługuje się rzeczywiście słowem, posługuje się metaforą, posługuje się porównaniem, ale i tak nie dotyka tego, co najważniejsze. Czyli Norwid zwraca uwagę na to, by odpowiednie dać rzeczy słowo, to również z jego wiersza. Ma świadomość tego, że słowo jest jedynym, czym dysponujemy, by świat opisać, ale jednocześnie jak to nie jest takie proste, by tym słowem dotknąć tego, co Kant nazywał to rzeczą samą w sobie, tym noumenem. Poezja też próbuje tego dotknąć, ale no nie zawsze się udaje.
Mm-hmm. Tutaj przywołany przez pana Stanisława Norwid, zatem sięgnijmy do Jana Pawła II i patrząc, podejmując też ten temat, który pan profesor poniekąd wywołał, że rok 1863 to nie koniec epoki romantyzmu. Jaki był wpływ tej epoki właśnie na chociażby mesjanizm Jana Pawła II, ale również na ruch Solidarność?
No był olbrzymi. Był olbrzymi i ten... właściwie można powiedzieć, że Jan Paweł II był wielkim romantykiem. I ruch Solidarności był ze swojej natury romantyczny. Tutaj przede wszystkim i nasz wielki papież i Solidarność kładły nacisk na to, że zadaniem Polaków musi być przemiana. Przemiana, że my Polacy, jeżeli mamy te cele, niepodległość, mamy te cele wielkie przed sobą, to my musimy sami się zmienić. Po prostu musimy sami się przeobrazić, tak jak Norwid o tym pisał, prawda, że musimy ponieść ofiarę, ale po to, żeby walczyć ze swoimi wadami narodowymi, ze starym, niemądrym sposobem myślenia, walczyć z tym, co doprowadzało nas wielokrotnie do klęski. Solidarność właściwie była owocem refleksji Jana Pawła II, także jego wezwania do odwagi, prawda? No to nie lękajcie się Bóg nad nami czuwa, niech wstąpi duch Twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ten duch wstąpił, ludzie stali się odważni, a ta stworzony związek zawodowy przybrał nazwę Solidarność. Solidarność wymaga pewnej ofiary, solidarność wymaga pewnego spojrzenia na innego człowieka, prawda, zrozumienia jego potrzeb. Solidarność jest czymś z głębi chrześcijańskim, prawda, więc przede wszystkim kwestie duchowe. Nie walczymy wcale o pieniądze, nie walczymy wcale o te 2000 złotych, tak powiedzieli stoczniowcy z Gdańska. Zauważmy, że do strajku w Stoczni Gdańskiej strajkowano głównie o te 2000, prawda? Władza komunistyczna zaczęła te 2000 rozdawać na prawo i lewo, żeby mieć święty spokój. Wydawało im się, że załatwią sprawę, a to nagle się okazuje, że w kolejnym strajku w Stoczni Gdańskiej już nie chodzi o 2000, prawda? Chodzi o coś więcej, dużo, 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 dużo więcej. Chodzi o przemianę całej Polski, wszystkiego, prawda? Więc są postawione już cele o wiele głębsze. Więc to było wszystko z natury romantyczne. Już fragmenty poezji romantycznej pisano na murach Stoczni Gdańskiej, prawda? Pamiętaj o Polskę, o Polsce, o Polskę to walka, to twoja rywalka, prawda? Zwrócone do tych żon stoczniowców słowa. Pamiętano nawet o tej wielkiej poezji w tych dramatycznych czasach.
Zaprośmy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Ja tutaj jestem waszym słuchaczem, ale najbardziej słucham tych audycji, które jako miłośnik i pasjonat historii mnie bardzo fascynują. Ale ubolewam nad jedną rzeczą, że dlaczego w tym kraju pozwala się na publikację narażenie uczuć patriotycznych ludzi, którzy tworzyli historię i którzy walczyli o naszą niepodległość. To już tak skrótowo obejmę. Dotyczy to powstańców narodowych, ludzi Piłsudskiego, legionistów, no i tam jeszcze inne rzeczy, bo wypisuje się o nich w czasopismach, które się wstawia do kiosków, że robi się z nich bandytów i mafiosów. Ja nie rozumiem, co to ma wspólnego z edukacją historyczną. Ktoś powinien za takie sprawy się wziąć i prowadzić rzeczywiście edukację historyczną, taką, która by nie obrażała naszych uczuć. A to, co się pojawiają w kioskach, ja oglądałem jako miłośnik, jak mówię jeszcze raz, i pasjonat historii, to jest jedna wielka zgroza i skandal, że ktoś pozwala na publikowanie takich rzeczy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Andrzeju, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. Tutaj, zanim oddam głos naszym dzisiejszym gościom, to też pan akurat tutaj mówi o kioskach. Warto spojrzeć, jaki kapitał stoi za daną prasą. I tutaj bardzo wiele to panu wyjaśni. Bardzo proszę.
No to jest problem z tym, że powiedzmy. Trudno jest mówić, że powinna być wprowadzona jakaś cenzura, prawda? Tutaj należy raczej dawać odpór wszelkiego typu tego rodzaju tekstom czy audycjom. No, to jest zadanie także dla historyków. Po prostu prawda historyczna wymaga często także zabierania głosu i to jest wielkie zadanie, które stoi przed nami, bo tak jak ksiądz, jak ojciec powiedział, to często takie różne teksty, sygnały zniesławiające Polaków płyną z Europy Zachodniej czy z innych części świata i one są często często celowe robione. Te oskarżanie Polaków o antysemityzm w czasie wojny, o udział w zagładzie Żydów, prawda, te bzdury, że Polacy wraz z Niemcami tworzyli obozy zagłady na przykład, inne takie herezje. No te rzeczy są szerzone na świecie po to, żeby nas zniesławić. Ale równocześnie Niemcy, na przykład winni tych zbrodni, w ten sposób zdejmują z siebie odpowiedzialność, prawda? Co jest najgorsze w tym wszystkim? Że ta ich praca przynosi pewne rezultaty. No, na Sorbonie zrobiono ankietę, kto to byli naziści pod względem narodowym, i 70% studentów tej renomowanej francuskiej uczelni odpowiedziało, że Polacy. Więc to pokazuje, jaka wielka jest odpowiedzialność historyków właśnie polskich, ile my mamy jeszcze pracy do wykonania, żeby temu zniesławieniu się przeciwstawiać. No ale trochę odbiegliśmy tutaj od tematu.
Od romantyzmu,
tak.
Ojciec wcześniej mówił o budowaniu tożsamości i myślę, że w dzisiejszych czasach właśnie takim romantyczną postawą polegającą na budowaniu tożsamości jest budowanie tożsamości poprzez sięganie do pamięci o tych, którzy byli ważni na danym terenie. Ja z przyjemnością jako wicekurator oświaty jeżdżę na różnego rodzaju uroczystości do szkół, których patronami są ludzie, którzy dla tej małej mieściny zrobili coś dobrego. Na przykład byli krzewicielami polskości w czasach zaborów, którzy walczyli, którzy zginęli w tym miejscu, gdzie jest szkoła. I by upamiętnić ich, nadano ich imię tejże szkole. Bardzo, bardzo lubię takie szkoły, że kiedy patronem szkoły jest nie ktoś ogólnie znany, jakaś postać szeroko znana, tylko właśnie ktoś ważny dla tej małej społeczności. Ostatnio byłam na nadaniu imienia przedszkolu, które od tego roku nosi imię pani Ireny Nowickiej, która założyła to przedszkole. Była uczennicą Wandy Szuman, dostała przydział pracy do Jabłonowa Pomorskiego i tam zakładała przedszkole. Można było powiedzieć, praca pozytywistyczna od zera, zakładała przedszkole nie mając nic właściwie, ale z drugiej strony no, to są właśnie te postawy romantyczne. Zrobić coś dla swojej społeczności, dla zmieniać świat, to zmienianie świata, czasami w pojedynkę, ale czasami obok tych osób pojawiali się i nawet nie czasami, często pojawiali się inni, którzy pomagali, wspierali. Tę postawę często oczywiście wyśmiewano, chociażby słynny motyw Stasi Bozowskiej, tak, że to łatwo było wyśmiać, a w rzeczywistości to nie było tak, że ci ludzie byli skazani na działanie w pojedynkę. Oni rzeczywiście znajdowali obok siebie innych i mozolnie, ale budowali tę rzeczywistość. Pamiętając o tym, budujemy też dzisiaj tę naszą tożsamość. Nie tylko gonimy do przodu. Nie byłoby nas tu teraz, gdyby nie ci, którzy tę nasze dzisiejsze czasy nam przygotowali.
My musimy pamiętać, że ta poezja romantyczna w tym najbardziej klasycznym, że tak powiem, romantycznej epoce klasycznej, czyli w XIX wieku, to nie byli tylko ci czterej wielcy, prawda, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. Było jeszcze bardzo wielu poetów, którzy byli znani, cenieni, którzy na przykład odgrywali olbrzymią rolę w podtrzymywaniu tożsamości. Sporo było poezji romantycznej, historycznej, która może nie wnosiła wielkich jakichś tam treści refleksyjnych, filozoficznych, prawda, która przedstawiała po prostu polską walkę o niepodległość, triumfy, czy też czasem także rozmaite tragiczne karty z dziejów. I to było czytane, to było cenione. No, mówiąc szczerze, po Mickiewiczu najbardziej czytanym poetą romantycznym nie był wcale Krasiński ani Słowacki, ale Wincenty Paul.
Pol, Syrokomla, Lenartowicz.
Tak, ale przede wszystkim Wincenty Pol, to był jego książki, jego wiersze, jego poematy miały nakłady olbrzymie. No tak, Syrokomla, Lenartowicz, Bogdan Zaleski, Stefan Garczyński. No możemy tutaj wymieniać te postacie w nieskończoność. Oni byli wielcy, oni byli czytani, oni byli wspaniali. Dzisiaj trochę już o nich nie pamiętamy.
Ale też nie pamiętamy. Myślę, że w pewnym momencie zaczęto dezawuować romantyzm również przez to, że tych poetów zaczęto nazywać epigonami romantyzmu, że oni to już taki nic nowego nie wymyślili, choćby z tego względu, że pisali o wartościach. I spowodowało to odsunięcie ich w cień, mimo że w ich czasach wcale tak nie było, że oni nie byli poetami cienia. A te późniejsze decyzje krytyków, można powiedzieć, literackich spowodowały, że my mamy dzisiaj często taki wykrzywiony obraz poezji tamtego czasu.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, prosimy bardzo. Słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże. Krystyna Zachodniopomorskie. Ja bym bardzo prosiła, żeby pan profesor jednak powiedział to, co miał do powiedzenia odnośnie katastrofy smoleńskiej, jakie ona miała, no jak właśnie odniesienie, to słowo do kwestii romantycznych, czy no w ogóle jaki to ma związek? Co pan profesor chciał powiedzieć, bo państwo tam mu bardzo skutecznie to przerwaliście. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Krystyno.
No podziwiam pani intuicję, bo rzeczywiście chciałem coś powiedzieć, mianowicie że my mamy kłopoty w rozpoznaniu, w jakim kierunku to wszystko idzie, jaką rolę miała ta katastrofa smoleńska. Ja uważam, że wszystko w historii ma jakąś rolę i do czegoś zmierza. I zauważmy, że wtedy w XIX wieku ci wielcy poeci niejako potrafili pewne rzeczy stawiać na właściwym miejscu i wyjaśniać. Natomiast dzisiaj trochę brakuje nam tych poetów. No jedynego, którego bym nazwał wieszczem i który kilka wierszy takich stawiających pewne tezy napisał, jest Jarosław Marek Rymkiewicz, którego zresztą niesłusznie nazywa się neoklasycystą, prawda, że on niby nawiązuje do wielkiej poezji klasycznej polskiej, może w formie jak najbardziej, ale w duchu on jest właśnie romantykiem. On stawia ten problem także katastrofy smoleńskiej, stawiał, no, także się zastanawiał, że to jest jakiś przełom, że tutaj w Polsce trwa jakaś walka, że ludzie, którzy myślą o Polsce jako o swojej ojczyźnie, właściwie no, przeciwstawiają się tym, którzy tej Polsce no, szkodzą. On mówił wprost, on używał terminu targowica, prawda? To były słowa mocne, ale dające sporo do myślenia. W tej chwili brakuje chyba takiego poety, takiego pisarza, który by umiejętnie nakreślił relacje Polski ze światem, z Europą, prawda? Bo to, że dla wielu intelektualistów w Europie my jesteśmy jakąś nadzieją, prawda? Że proszę, jest jeszcze kraj, gdzie ludzie się modlą, gdzie ludzie żyją według wartości chrześcijańskich, gdzie ta erozja postaw, erozja społeczna wcale tak szybko nie zachodzi. Zachodzi, ale może to nie dzieje się w tak strasznym tempie jak we Francji czy w Holandii. Z tym się wiąże też pewna nadzieja. Niektórzy Francuzi czy Holendrzy myślący patrzą na nas na jako kraj pewnej nadziei, prawda? Jeżeli jeżeli tacy Norwegowie, którym ich Jugendamty odbierają dzieci, prawda, albo chcą odebrać dzieci, pakują się do samochodu i uciekają do Polski, to nagle się zaczyna okazywać, że ta Polska staje się enklawą normalności, staje się pewnym azylem nie tylko dla Ukraińców prześladowanych i mordowanych przez Rosjan, ale także dla ludzi, którzy w tej no niby pokojowej, stabilnej Europie też nagle zaczynają rozumieć, że struktury państwa liberalnego stają się dla nich jawnym zagrożeniem. Więc oczywiście już czuję, że niektórzy państwo mówią, no tak, Polak zaczyna znowu o mesjanizmie, ale tak, może my mamy jakąś rolę do spełnienia szczególną. Ja wiem, że to jest bardzo romantyczne, ale ja już na samym początku powiedziałem, tak, jesteśmy niepoprawnymi romantykami.
Polski romantyzm, 200 lat od pierwszego wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Na antenie telewizji Trwam wraz z nami pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty oraz pan profesor Wojciech Polak, historyk, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Tak wsłuchując się w te treści, które dzisiaj pobrzmiewają podczas naszego spotkania zarówno ze strony naszych szanownych gości, jak i drugich telewizów, to można by było powiedzieć, że ta epoka romantyzmu, no właśnie, czy ona nakreśliła naszą narodową tożsamość?
Myślę, że nie tyle nakreśliła, ile rozwinęła ta nasza narodowa tożsamość już przed romantyzmem była budowana. Romantycy, myślę, że pozbierali to, co próbowali rozbić przedstawiciele oświecenia i wrócili do tego, co oświecenie wyśmiało, co oświecenie skrytykowało. Chociażby przecież powrót, to romantycy wrócili do tego, żeby znów dostrzec wartość średniowiecza, tak bardzo skrytykowanego przez oświecenie. Zresztą do dzisiaj określenie typu, że ktoś jest średniowieczny, jest pejoratywne, a przecież to był czas bardzo ważnego rozwoju w kulturze europejskiej. Myślę, że taka raczej należy postrzegać rolę romantyzmu. To na nowo uporządkowanie, przywrócenie wartości tych, które stanowią fundament naszej polskiej tożsamości.
Ja bym jeszcze jako historyk tutaj zwrócił uwagę na jeden aspekt, bardzo, bardzo ważny. W końcu w drugiej połowie XIX wieku kto właściwie był świadomym Polakiem? No, szlachta wtedy już coraz bardziej, że tak powiem, podupadająca, plus mieszkańcy miast. Większość Polaków, chłopi, ciągle nie mieli świadomości narodowej. Mój pradziadek, który urodził się parę lat przed powstaniem styczniowym, opowiadał mojemu ojcu, że na Podlasiu, jak powstańcza żandarmeria krążyła po wsiach i brała przymusowo chłopów do oddziałów powstańczych, wcielała, to ci chłopi chowali się po bagnach przed powstańcami styczniowymi. I mój dziadek pamiętał, że z rodzicami także poszli na bagna chować się przed żandarmerią powstańczą. Oni nie mieli jeszcze świadomości polskiej. Tymczasem moja późniejsza żona tego mojego pradziadka, moja prababcia Anna Wysocka z Chmielewskich, mam jej modlitewnik z 1874 roku, napisany, wydany w języku polskim, chociaż mieszkała na terenie cesarstwa, gdzie język polski był zabroniony, bo to Białostocczyzna południowa, to było cesarstwo rosyjskie. Na tym modlitewniku niewprawną ręką ołówkiem pisze Ta książka jest własnością Anny Wysockiej 1874, czyli podpisała ją. Umiała czytać po polsku i pisać po polsku, chociaż polskich szkół tam nie było. Kto ją nauczył tego polskiego? No jedna jest odpowiedź. Ksiądz ucząc religii równocześnie uczył dzieci czytania i pisania po polsku. Potem, gdy powstały te związane z ruchem narodowym, te związki młodzieży ZPET, przecież setki tysięcy tej młodzieży gimnazjalnej i akademickiej szły na wieś w Królestwie Polskim uczyć chłopów czytania po polsku. Pruszyńskiego elementarza, o których wspominałem. Nagle w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku wieś zaczęła czytać, pisać po polsku. To był pierwszy krok, ale największy do świadomości narodowej. Czy to pozornie pozytywistyczne działanie nie było też działaniem w duchu romantycznym? Czy nie był romantykiem ten ksiądz, który uczył na zapadłej wsi podlaskiej dzieci nie tylko religii, ale także czytania i pisania po polsku? Czy ci młodzi ludzie, którzy szli na wieś z tymi pruszyńskiego elementarzami? A ten niepoprawny romantyk Sienkiewicz, przecież jego dzieła, trylogia wychodziła w odcinkach, w gazetach. Wszyscy czekali na odcinek, jak dzisiaj czekają na odcinki, no nie wiem, tam plebanii, prawda?
Panie profesorze, a jeśli chodzi o czekanie, to jest jeszcze jeden widz, który oczekuje. Zatem dobrze, może oddajmy dobrze mu też i głos. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Sopotu, Maria mam na imię i chciałam się odnieść do tego, co pan profesor powiedział, że brakuje poetów, społeczeństwo stanowi całość nie tylko historycznie, ale również współcześnie i chcę powiedzieć, że tego braku poetów i nie tylko poetów należy się doszukiwać między innymi niestety, ale w aborcji. Ileż dzieci się nie narodziło i społeczeństwo by wyglądało zupełnie inaczej, gdyby byli ci wszyscy, którzy powinni być tutaj między nami na ziemi. Przecież my nie wiemy, co oni by wnieśli, do czego oni by nie dopuścili, jakie na przykład leki by wynaleźli na różne choroby, na które my po prostu jesteśmy bezradni. Także tyle chciałam dodać. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario. Serdecznie również Panią pozdrawiamy. Dziękujemy za ten głos serca, głos także i sumienia.
Mądry głos, no ale tu należy tylko przytaknąć. Tak, pewnie tak jest i tu nie ma właściwie o czym dyskutować. Te wszystkie dzieci zabite w łonie matek to także nasz wielki grzech narodowy.
Czas na pewnego rodzaju resume naszego spotkania w tej pierwszej części. Może w taki sposób. Co to znaczy dzisiaj być romantykiem? Pan profesor powiedział, że dziś jesteśmy romantykami. Co to znaczy dzisiaj być romantykiem? Pani kurator z kolei na początku wspomniała o tym rozróżnieniu stereotypowy i taki autentyczny. Gdybyśmy mogli, pani kurator.
Być romantykiem to na pewno nie oznacza bycia sentymentalnym. Przed romantyzmem był taki nurt sentymentalizmu, ale to nie o to chodzi w romantyzmie, więc dzisiaj często kogoś, kto jest sentymentalny, nazywa się romantykiem, a to jest poważny błąd rzeczowy. Być romantykiem to być człowiekiem wolnym. Człowiekiem wolnego umysłu, wolnego sumienia, które potrafi odróżnić dobro od zła, wolnego serca. Być romantykiem to być człowiekiem, który umie patrzeć oczyma duszy, czyli kierować się również sercem, kierować się mieć świadomość tego, że nie tylko istnieje to, co widzimy, co można sprawdzić i dotknąć. Być romantykiem to mieć wartości. To jedną z tych wartości na pewno jest ojczyzna. Być romantykiem to mieć poczucie własnej tożsamości, wiedzieć, kim się jest, ale jednocześnie być otwartym na świat. No nie przypadkiem, takim ważnym motywem w poezji romantycznej, w poezji, ale też w malarstwie, był motyw podróży. No, to była też pewna konsekwencja tego, że wtedy wynaleziono kolej żelazną i nagle można było podróżować dalej niż jakimś powozem konnym. I to spowodowało też, że otworzyły się granice wyznaczane przez możliwości techniczne, ale to również jest ta otwartość na świat, na przyrodę, piękno przyrody. Tutaj ten motyw przyrody jest przecież ważny w balladach i romansach. Bardzo istotną rolę odgrywała natura dostrzeganie piękna przyrody, dostrzeganie piękna.
To jest Grator, panie profesorze, myślę, że ten temat jest absolutnie niewyczerpany w tej części naszego spotkania. Zatem bardzo serdecznie zapraszam na nasze spotkanie o 21.30 wraz z naszymi gośćmi. Za tę część bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Dziękuję również.
Pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty oraz pan profesor Wojciech Polak, historyk, zastępca przewodniczącego kolegium IPN wraz z nami. Dziękuję również wszystkim widzom telewizji Trwam, także za współtworzenie czasu naszego spotkania i mówimy sobie do usłyszenia 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.